chciałbym przekazać parę myśli, które mam w tym tygodniu. Nie wiem, czy uda mi się to zrobić, ale przynajmniej spróbuję. Wydaje mi się, że w ostatnim czasie, szczególnie u nas w kraju, często wiele osób nie ma w ogóle zdania na temat wiary. Kiedy się ich zapyta o Boga, o to, w co wierzą, to wydaje mi się, że czasami łatwiejsze jest podążanie za tłumem. Czyli 90% ludzi wierzy tak, więc możliwe, że mają rację, bo jest ich zdecydowana większość, więc po co sprawdzać w Biblii, jaka jest faktycznie prawda. Jest wygodniejsze postępować tak jak większość. Jest wtedy takie ogólne przekonanie, że może oni mają rację, bo jest ich więcej. Postępuje się wówczas i myśli tak jak większość i uważa się, że tak jest dobrze. I ludzie też często nie chcą po prostu być innymi. Dlaczego? Bo grozi to takim wykluczeniem, może wyśmianiem, może brakiem akceptacji. I coraz trudniej jest żyć zgodnie z wartościami chrześcijańskimi, coraz trudniej przyznać się do tego, że Jezus jest najważniejszy w naszym życiu. A Biblia mówi, do każdego, kto się do mnie przyzna wobec ludzi, i ja się przyznam wobec mojego Ojca, który jest w niebie. Tego jednak, kto się mnie wyprze wobec ludzi, i ja się wyprę przed moim Ojcem, który jest w niebie. Chciałbym, żebyśmy przeanalizowali dwie historie. Jedna Zacheusza, druga Daniela, w którym nie postępują oni tak jak tłum, w którym wybijają się oni poza tłum. Otwórzmy Ewangelię Łukasza w rozdziale 19. Ewangelia Łukasza, rozdział 19 od 2 wersetu. A oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przychodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I zszedł śpiesznie i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać to w czwórnasób. A Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Kim był Zacheusz? Zacheusz był Hebrajczykiem i w tamtych czasach, kiedy Izrael był okupowany przez Cesarstwo Rzymskie, cesarstwo miało taką strategię, że wybierało ludzi z danego regionu, który był okupowany, by po prostu panował nad tym ludem. I Zacheusz był takim człowiekiem, był przełożonym celników, czyli ściągał podatki. W naszym kraju obecnie jest to legalne, ale wówczas ściąganie podatków to było jedno, a dodatkowe rzeczy, które wymyślił celnik, to było coś drugiego. To były łapówki, abyś po prostu mógł spokojnie żyć. Czyli celnik był kimś znienawidzonym, a Zacheusz był jakby przełożonym tych wszystkich celników. Czyli można powiedzieć, że była to jedna z najbardziej znienawidzonych osób. Zbierał i wykradał pieniądze ludziom, którzy byli z jego narodu. Był postrzegany jako ktoś nielojalny, jako zdrajca i bogacił się na tym. I trzecia rzecz, jaką jeszcze możemy dowiedzieć się o Zacheuszu, to to, że był bardzo niski. Czyli Zacheusz był bogaty, znienawidzony, to co miał, to ukradł. Jeszcze jakby tego było mało, to był niski. Ale w trzecim wersecie jeszcze się o nim dowiadujemy, że pragnął zobaczyć Jezusa, lecz nie mógł z powodu tłumu, bo był niskiego wzrostu. Bardzo mi się podoba ten werset. Pragnął widzieć Jezusa, kto to jest. Zacheusz miał jedno wielkie pragnienie. Chciał zobaczyć Jezusa takim, jakim on jest naprawdę. Pewnie w tym czasie dużo mówiło się o Jezusie. Jedni mówili, że On uzdrawia, jedni mówili, że On wskrzesza, inni mówili, że to żarłok i piłak. Ale Zacheusz miał pragnienie zobaczyć, jakim On jest. Pragnął zobaczyć, kto to jest realnie Jezus Chrystus. Wydaje mi się, że każdy człowiek ma w swoim życiu taki moment, kiedy zaczyna się zastanawiać, zaczyna mieć niepokój. Pojawiają się myśli i serce podpowiada, że w życiu musi być coś więcej. Że to nie jest tylko biologia, życie i śmierć, że nie pochodzimy od małpy, że coś jest więcej. W Księdze Kaznodziei Salomona w 3 rozdziale, w 11 wersecie jest napisane: wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca. Każdy człowiek ma w swoim sercu wieczność, do której ciągnie nas, do której pchają nasze myśli. Co będzie z tobą, kiedy umrzesz? Co będzie z tobą dalej? I powoduje to, że zaczynamy szukać, że mamy taką pustkę, którą chcemy wypełnić. I wydaje mi się, że właśnie to jest teraz obecnie w przypadku Zacheusza. Miał pustkę i chciał po prostu zobaczyć, kim jest Jezus naprawdę. Ale on nie mógł właśnie zobaczyć Jezusa prawdziwego, jakim jest, bo zasłaniał mu tłum. Był zbyt niski. Dlatego musiał wejść na drzewo. Bardzo mi się podoba ten fragment, bo moim zdaniem jest to świetna ilustracja tego, co mamy w dzisiejszych czasach, w XXI wieku. Podobnie jak Zacheusz, tak samo dzisiaj wielu ludzi ma wielki problem, by zobaczyć, jakim jest Jezus naprawdę. Jaki Jezus jest osobiście, kim jest osobiście w twoim życiu, ponieważ tłum zasłania czasem jakby prawdziwe oblicze. Tłum ma zawsze opinię na temat wszystkiego i my często słuchamy po prostu tych opinii. Budujemy opinię na podstawie tłumu, na podstawie mediów, nie badając osobiście danej rzeczy. Kiedyś zapytałem w moim domu, dlaczego nie czyta się u nas Biblii, dlaczego nawet nie było Biblii w domu. Usłyszałem odpowiedzi, że nikt nie czytał. Babcia nie czytała, więc ciocia nie czytała, więc mama nie czytała. Więc jeśli nikt nie czytał, jeśli nikt ogólnie nie zachęcał do tego czytania, więc po co kupować Biblię? Tłum buduje opinię o Jezusie. I tak jakbyśmy się rozejrzeli, to myślę, że dość dużo takich przekonań tłumu byśmy mogli wybrać, które jakby zniekształcają obraz prawdziwego Jezusa. Na przykład jest coś takiego jak przekonanie, że wystarczy tylko chodzić do kościoła i już wszystko jest z tobą w porządku. Czyli taki niedzielny Jezus. Jezus, którego odwiedzam w niedzielę. Idę, pomodlę się, wracam, żyję sobie po swojemu przez cały tydzień i znowu jest niedziela i znowu jest Jezus i znowu sobie wracam. Dlaczego tak robię? Bo wszyscy tak robią. Wszyscy chodzą, jest tłum, który idzie do kościoła, więc ja też idę. I to w jakiś sposób zaspokaja takie podstawowe nasze myśli, że wszystko jest z tobą w porządku. Innym takim przekonaniem jest to, że Jezus jest gdzieś daleko, że jest bardzo odległy. Ja w zasadzie przez większość swojego życia przechodziłem obok krzyża i nie miałem w zasadzie żadnej świadomości, kto to jest. Z czym to się wiąże? Czy to jest jakiś symbol? Oczywiście jak przechodziłem, to się żegnałem, bo wszyscy tak robili. I nie miałem w zasadzie żadnej refleksji, czy to był symbol, czy to człowiek. Dla mnie to było coś nieznanego, czego nie rozumiałem i nie wiedziałem, co z tym robić. Jezus, który jest odległy, który trzyma ludzi na dystans, który nie ma w ogóle wpływu na teraźniejszość i to, co się dzieje ze mną teraz. Innym wyobrażeniem jest Jezus srogi, który każe przedstawienie Jezusa jako kogoś bardzo surowego. Czyli jeśli stanie się jakieś nieszczęście, to co wówczas robimy? Często zwala się na Boga. Bo, Panie Boże, gdzie byłeś, jak działa mi się krzywda? Gdzie byłeś, kiedy umierał mi dziadek? Całe życie bez Boga, ale kiedy przychodzi jakaś tragedia, to wówczas wspomina się Boga jako tego, który karze, jako tego, który jakby zrobił coś złego. To jest Jezus według tłumu, bo prawdziwy Jezus, który przyszedł 2000 lat temu, robił zupełnie inne rzeczy. Jemu zależało na każdemu człowiekowi, miał miłość do każdego, uzdrawiał chorych, uwalniał ich od demonów. Ten karzący Jezus to całkowita sprzeczność. Te opisy w zasadzie sprowadzają do jednego, że gdzieś tam daleko jest Bóg, a ja tutaj jestem i dalej żyję po swojemu. Czy faktycznie chcesz tak spędzić swoje życie, a może jednak chcesz wyjść poza tłum, zrobić jakiś wysiłek i go poznać prawdziwie, jakim on jest naprawdę? Zacheusz właśnie podjął taki wysiłek, żeby zobaczyć Jezusa, jakim on jest naprawdę. Wszedł na drzewo sykomory. I w zasadzie to by było na tyle. Wszedł na drzewo, wychylił się, Jezus go zobaczył i to było w zasadzie wszystko, co on zrobił. Jezus zobaczył Zacheusza, bo on wszedł na drzewo. Co może tłum mówić, aby zobaczyć Jezusa? Może, że musisz się jakoś specjalnie przygotować. Albo może, że musisz mieć bardzo dużo dobrych uczynków. Wtedy Jezus może łaskawie spojrzy na ciebie. Ale dla mnie to pokazuje jedną rzecz. Zacheusz zrobił w zasadzie banalną rzecz. Chciał zobaczyć Jezusa. I w tym momencie został zauważony. Po prostu miał pragnienie zobaczyć Jezusa i Jezus właśnie go zobaczył. Kiedyś wielkie wrażenie dla mnie zrobił Psalm 86, werset 5. Bóg jest pełen miłosierdzia, ale dla tych, którzy Go wzywają. Dla tych, którzy Go wzywają. Jeśli wzywasz Boga i jesteś w tym szczery, to wystarczy, abyś nawiązał kontakt z Bogiem. I bez względu na Twoją przeszłość, bez względu na to, jak wyglądało do tej pory Twoje życie, Bóg chce nawiązać z Tobą relację. Reakcja Jezusa na człowieka, który chce Go zobaczyć. Jezus popatrzył w górę, zobaczył Go i powiedział w wersecie 5. Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę zatrzymać się w domu Twoim. A więc idzie Jezus, jest tłum ludzi i nagle zwraca się do nikogo z tłumu, ale właśnie do Zacheusza i chce się zatrzymać u niego. I to jest piękne. Jezus zauważył człowieka, który po prostu chce go zobaczyć. Wypatrzył go z tego tłumu, mimo że wiedział dokładnie, jaki on naprawdę jest. I jeśli ta odpowiedź jest twierdząca, że chcesz spotkać się z Jezusem, to wystarczy szczere zawołanie do Niego. Boże, chcę Ciebie zobaczyć. I kolejną rzecz, jaką widzę w tym fragmencie, jest, można tak w zasadzie stwierdzić, że Jezus w zasadzie prosił się do domu Zacheusza. Powiedział, muszę u Ciebie być. I wydaje mi się, że nie ma w zasadzie takiego innego fragmentu, który tak to pokazuje. Jezus nie ma zwyczaju wpraszać się do naszego życia, ale w sytuacji z Zacheuszem chciał pokazać jedną rzecz. Jak bardzo kocha człowieka, który jest złodziejem, który jest niski, który jest wykluczony ze społeczeństwa. Jezus przychodzi właśnie do takiego człowieka. Nie do tłumu, ale właśnie do Niego. Jezus chciał przyjść do człowieka, który możliwe, że z tego całego tłumu był największym grzesznikiem. Przynajmniej tak mówi tłum. W wersecie 7 szemrali. Do człowieka grzesznego przybył w gościnę. To był w zasadzie szok. Jezus nie wszedł do religijnego człowieka, do kogoś z tego tłumu, ale wszedł do człowieka, którego wszyscy postrzegali jako grzesznika. W zasadzie tłum często lubi oceniać, kto jest grzesznym, a kto nie. I wśród ludzi, nie wiem, w zasadzie w każdym środowisku będzie może jakiś największy grzech. Może to będzie, nie wiem, alkoholizm, Może narkotyki, może bałwochwalstwo. W każdym środowisku może to być co innego, ale największym grzechem jest to, kiedy człowiek żyje z dala od Boga. Grzech niewiary. Kiedy nie zwracasz uwagi na Boga w swoim życiu, a kiedy żyjesz po swojemu. I piękne jest to, że cały czas możemy przyjść do Jezusa i On w każdej chwili może przyjść do naszego życia. Zacheusz stanął i powiedział do Pana w wersecie 8. Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. Jezus później odpowiedział, dziś zbawienie stało się udziałem domu tego. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jezus nie chciał w zasadzie niczego od Zacheusza. Jezus po prostu się pojawił, pewnie była jakaś normalna rozmowa. Zacheusz po prostu normalnie spędzał z nim czas i nagle pojawiła się w jego sercu jedna rzecz. Ze mną jest coś nie tak. Jestem grzesznikiem, jestem złodziejem. Muszę to naprawić. Muszę oddać to, co ukradłem. Jezus nie chce zmiany twojego życia, jeśli On nie stanie się u ciebie na pierwszym miejscu. I w zasadzie to podążanie za tłumem może także odbywać się w kościele. Można chodzić do kościoła, można wykonywać jakieś religijne rzeczy, ale Bóg wcale tego nie chce. Bóg nie chce tylko dobrych uczynków i myśli, że sam zapracujesz na zbawienie. Bóg cały czas puka do twojego serca i czeka, aż zaprosisz go do swojego życia. I kiedy się to wówczas zrozumie, kiedy zrozumie się to, co faktycznie Jezus zrobił ponad 2000 lat temu, to wówczas chce się przestać grzeszyć, bo nie chce się zasmucać naszego Boga. Zaczynamy się wyróżniać. I chciałbym, byśmy teraz przeszli do Księgi Daniela, do pierwszego rozdziału. Księga Daniela, pierwszy rozdział. Kontekst jest taki, że królem wówczas był Nebukadnezar. Był to zły król, który zniszczył Jerozolimę i w zasadzie nie poprzestał on na zniszczeniu miasta. Spalił on także świątynię, potem wszedł do środka, zabrał religijne symbole i w zasadzie też je wszystkie zniszczył. A co więcej, chciał zniszczyć przyszłość narodu. Powiedział do swoich przywódców, znajdźcie najbystrzejszych, najlepszych synów królów, arystokracji i porwijcie ich. Przyprowadźcie ich do mnie, wprowadzę ich w kulturę Babilonu i będę ich szkolił przez 3 lata. A potem uczynił ich przywódcami w swoim rządzie. Więc chciał zabrać najlepszych z najlepszych i zrobić ich przywódcami u siebie. Księga Daniela, rozdział 1, od 3 wersetu. I rozkazał król Aszpenazowi, przyłożonemu nad sługami dworskimi, sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu. Młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki i dlatego sposobnych do pełnienia służby w pałacu królewskim. Miał ich też nauczyć pisma i języka chaldejskiego. Król wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał. To jest też ważny fragment, który później będziemy omawiać. Czyli było postanowienie króla, żeby jadali razem ze stołu królewskiego oraz pili to samo wino. Miano ich wychowywać 3 lata, po czym mieli iść na służbę do króla. Czyli znajdźcie tych, co będą osiągali sukcesy i przyprowadźcie do mnie. To był staranny plan zindoktrynowania młodych mężczyzn na kulturę Babilonu. Król chciał, żeby oni myśleli tak jak oni, mówili tak jak oni, zachowywali się tak jak oni i wierzyli tak jak Babilończycy. I wydaje mi się, że to też bardzo dokładnie odzwierciedla działanie naszego wroga, diabła. Czyli zrobić tak, aby myśleć jak wszyscy. Zrobić tak, aby chrześcijanie, osoby, które naśladują Boga, myśleli tak jak wszyscy, tak jak świat. Jesteś chrześcijaninem? Tak. Chodzę do kościoła. Cała Polska jest chrześcijańska, więc jestem chrześcijaninem. Wszystko jest ze mną dobrze. Czasami wykonuję dobre uczynki. Takie bycie chrześcijaninem na pół gwizdka. I diabłowi zależy, żeby ludzie tak myśleli, ale Bóg chce inaczej. Bóg chce, żebyśmy uczynili Boga priorytetem w naszym życiu, żebyśmy Go szukali, żebyśmy cały czas karmili się Jego Słowem, żebyśmy polegali na Nim, byśmy byli święci. Nie jak reszta, nie jak tłum, ale żebyśmy się wyróżniali. Słowo święto znaczy wyróżniać się. Są momenty, kiedy musimy się wyróżnić, kiedy musimy stanąć w obronie tego, co jest najważniejsze. I widzimy to w życiu Daniela i jego przyjaciół. Spójrzmy do wersetu 6. Wśród nich byli także synów judzkich Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz, którym przełożony nad sługami dworskimi dał inne imiona. Daniela nazwał Baltazarem, Ananiasza Szadrachem, Miszaela Meszachem, a Azariasza Abednegem. W zasadzie to chciano zmienić im dwie rzeczy. Jedna to są imiona, a drugie to jakby dietę, to co oni jedli. Dlaczego rozpoczęto od zmiany imion? Wiek tych chłopców szacuje się, że mieli, nie wiem, 12-15 lat, w każdym razie byli młodzi. Pozbawieni swojej tożsamości, zabrani wiele kilometrów od swojego domu, a ich pierwszym poleceniem była zmiana imion. Dlaczego? Ich imiona były związane dokładnie z czcią oddawaną Bogu Jahwe. Znaczenie imion miało wielbić i służyć Jahwe. Czyli tak Daniel oznaczało, moim sędzią jest Bóg. Ananiasz, Jahwe jest łaskawy. Azariasz, Jahwe wspomaga. Natomiast nowe imiona miały być związane z kultem pogańskich bogów. I za każdym razem, kiedy ktoś wywoływał ich po imieniu, to było tak jakby przypomnienie. Komu masz teraz służyć? Kiedyś służyłeś Bogu Jahwe, ale teraz już Jemu nie służysz. Teraz służysz komu innemu, temu, komu my służymy. Próbowano pozbawić ich tożsamości. I często wydaje mi się, że tłum próbuje wmówić, kim jesteśmy. Dużo osób to mówi, dużo osób to powtarza. Zaczynasz wierzyć, że jesteś taki i taki, a prawda jest zupełnie inna. Nie możemy zapomnieć, kim jesteśmy w Bogu. Następnie postanowiono zmienić tą dietę, to co oni jedli. Mieli jeść to, co zostało przygotowane dla króla. Z pozoru się wydaje to bardzo fajne, jeść to co król, ale dla Daniela i jego przyjaciół to był wielki problem. Jedzenie, które przygotowywano dla króla, mięso i wino było poświęcone pogańskim bożkom. Był to poważny problem, ponieważ Daniel i reszta chcieli wielbić Boga Jahwe w każdy możliwy sposób. I jedzenie czegoś lub picie czegoś, co należało do bożków, co było poświęcone im, to było jakby przekroczeniem granicy. Okazaniem braku szacunku do Boga. I w wersecie 8 jest taki kluczowy w zasadzie moment, kiedy Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec z plamienia. Postanowił nie kalać się winem ani potrawami ze stołu króla. Można powiedzieć, że przyjął to postanowienie z góry. Nie wtedy, kiedy nadejdzie pokusa, ale z góry nie będę robił tego. Bo kiedy może poczekałby, aż by zobaczył to jedzenie, to możliwe, że poszedłby na kompromis. Tak jak wielu ludzi. To jedzenie tak pysznie wygląda. Na pewno to jest od Boga, skoro tak pięknie to wygląda. Albo muszę coś zjeść. Bóg mi wybaczy. Dla Boga będę bardziej potrzebny, kiedy będę najedzony, kiedy będę sprawny. Można pójść na kompromis. Ale on postanowił w swoim sercu, by być innym niż reszta. By być innym niż tłum. Wydaje mi się, że dużo zależy od decyzji, którą podejmiemy wcześniej. Co postanowimy? Jest wiele rzeczy, o których trzeba postanowić z góry w swoim sercu, zanim dojdzie do konkretnej sytuacji. Trzeba zdecydować, że bez względu na to, co się wydarzy, postąpię w taki i taki sposób. Albo nie zrobię tego i tamtego. Postanawiam z góry, że będę służył Bogu i będę Go czcił. Że nie będę tak jak reszta. Że nie będę tak jak tłum. Że wytrwam w czystości. Że nie będę przeklinał. Że nie będę krytykował. Że nie będę narzekał. że kiedy pojawi się ten temat w moim otoczeniu, to po prostu odejdę. Albo powiem, że nie macie prawa tak mówić w mojej obecności. Z całą pewnością pomaga to osiągnąć cel. Trzeba postanowić w swoim sercu, zanim pojawi się pokusa, że nie będę robił tak jak tłum. Jeśli zawsze wtapiasz się w tłum, to możliwe jest, że nie jesteś w pełni naśladowcą Jezusa. Czy jest w twoim życiu taka dziedzina, w której musisz coś z góry teraz postanowić? Że będziesz coś robił, że będziesz służył Bogu w każdym momencie, albo po prostu, że nie będziesz robił, nie będziesz działał w określony sposób. Tak postąpili ci młodzi chłopcy. Postanowili w swoim sercu, że nie będą jeść jedzenia poświęconego bożkom. I może się wydawać, że to była taka jednorazowa sytuacja, ale oni wyróżniali się tak dzień za dniem, tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem. Śniadanie, obiad, kolacja, może jeszcze coś innego. I im bliżej jesteśmy Boga, tym częściej się wyróżniamy, pamiętając to, co On zrobił dla ciebie. Jak to się skończyło? Wiemy dalej z tej historii, że jedli jarzyny i pili wodę, i okazało się, że lepiej wyglądali i byli tężsi niż wszyscy inni młodzieńcy, którzy jedli razem z królem, którzy jedli te królewskie, bogate potrawy. Co więcej, w wersecie 17. A Bóg dał tym czterem młodzieńcom znajomość i rozumienie wszelkiego pisma i mądrości. Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach. Bóg dał im ponadnaturalne zrozumienie, wielką mądrość. I gdyby poszli na kompromis, to bardzo możliwe, że po prostu nie mieliby tego. Zabrakłoby odwagi, by się wyróżnić. I wydaje mi się, że nie wydarzyłoby się w ich życiu nic istotnego. Ja z całego serca chciałbym, i tak samo myślę, że wielu ludzi, chciałbym być zapamiętany, że się wyróżniam, że nie jestem taki jak tłum. Chciałbym być zauważony w tłumie przez Jezusa i czekać, aż przyjdzie do mnie tak jak do Zacheusza. Nie chcę zlewać się z tłumem i jeśli faktycznie zlewasz się z tłumem, to może jest tak, że nie jesteś prawdziwie oddany w podążaniu za Jezusem. Ludzie mogą mieć wiele wyobrażeń o Jezusie, ale musisz Go osobiście doświadczyć. Musisz poznać, kim On jest prywatnie dla ciebie. Tylko dla ciebie. Ale aby to zrobić, czasami musisz zrobić jakiś krok. Trochę się wysilić. Wejść na to drzewo sykomory. A wówczas Jezus zobaczy to i przyjdzie do ciebie. Tłum idzie drogą szeroką. Bóg powołał nas do bycia innymi, abyśmy nie upodobniali się do tego świata, ale byśmy przemieniali się przez odnowienie naszego umysłu. Jest to trudne, bo czasami potrzebujemy odwagi, by być tak jak Daniel i reszta. Czasami musimy wyznaczyć granice, by nie pójść na kompromis. Z góry przyjąć postanowienie, że czego nie powinniśmy robić, ale przede wszystkim powinniśmy zobaczyć Jezusa takim, jakim jest naprawdę. Wtedy On przyjdzie do naszego życia i będzie nam pomagał, będzie dodawał odwagi, będzie nas wspierał i będzie to zdecydowanie łatwiejsze, bo będziemy to robić razem z Nim. Amen.